Przed mikrofonem Izabela Sołamacha, a przy drugim mikrofonie Daniel Petryczkiewicz. Zachwycamy się rzeką Krytynią, rybkami, które krążą wokół naszych stóp, bo rzeczywiście te okoliczności są wyjątkowe. Dzisiaj audycji Zmienia Świat. A wracając na tę inną rzekę, której poświęciłeś swoją książkę, od 6 lat walczysz o nią i o jej dolinę. No i chciałam cię zapytać, jak to się stało właśnie, że od tej wrażliwości, którą gdzieś zajmowałeś się od strony właśnie ekopoetyki, nazwijmy to, to, że stałeś się ambasadorem tej rzeki i walczysz z ludzką obojętnością, spierasz się z urzędnikami. No nie możesz patrzeć na to, że rzeka wysycha lub jest niszczona.
To dwie rzeczy przede wszystkim się zbiegły za sobą i to było naprawdę niesamowite, bo szkoła ekopoetyki się zaczęła w czerwcu 2020 roku, a Wody Polskie wjechały i zdewastowały rozlewisko Małe i samą rzekę pół roku później. I teraz ja się zastanawiam do dzisiaj cały czas, czy gdyby dokładnie to samo z rzeką się stało, a ja nie byłbym wtedy jakby wyeksponowany i uwrażliwiony na to, co mieliśmy w szkole, nie spotkałbym tych ludzi, nie znałbym, nie wiem, profesora Kotowskiego, który mi tak bardzo pomógł na tym pierwszym etapie walki te 6 lat temu, to się zastanawiam, czy to by się wydarzyło, więc to są w ogóle jakieś niebywałe zbiegi okoliczności. I do tego wszystkiego jeszcze oczywiście pandemia, czyli ten czas, kiedy wszystko było zamknięte, a ja zacząłem chodzić do okolicznego lasu z żoną, a potem sam i właśnie odkrycie rozlewiska i Małej, zakochanie się w tym miejscu i zachwyt pięknem, bo to z tego zachwytu potem narodził się gniew, kiedy wjechała tam koparka i po prostu to wszystko zniszczyła. Ten renaturyzujący się ekosystem, bo to nie jest tak, że Mała czy jakiekolwiek rzeki na Mazowszu, nawet tu Krutynia, która jest oczywiście dzika i jest nieuregulowana, to są jakieś nietknięte te krajobrazy pierwotne, bo takie nie są. A szczególnie te rzeki na Mazowszu, one są wszystkie już przez lata były przekopywane, drenowane, oczyszczane i tak dalej, ale są fragmenty tych miejsc, albo nawet całe odcinki rzek, które się po prostu od lat renaturyzują, czyli ta przyroda w jakiś tam sposób swoje procesy wprowadza. No i straszne było to, że mimo, że to nikomu nie przeszkadzało, bo rzeka niczego nie zalewała, nic się tam złego nie działo, tylko dlatego, że po prostu były na to pieniądze, bo to tak niestety działa, no to po prostu przyjechała koparka i tą rzekę, tak jak co 4 lata to robiono, w cudzysłowie wyczyściła, tak? Czyli krótko mówiąc, jechała wzdłuż brzegu i łychą orała koryto, niszcząc tamy bobrowe, rozjeżdżając żeremia, wyrzucając przewrócone gałęzie drzew do tej rzeki, wyrywając rośliny. No, jak ja tam przyszedłem wtedy w listopadzie 2020 roku, zaraz po tym, jak to się stało, to wyglądało jak plac budowy albo pobojowisko, jak po ostrzale, nie wiem, z jakiejś moździerzy czy z czegoś takiego. 6 metrów od koryta rzeki nie było ani pół rośliny, tylko było po prostu zasłane to śmieciami, bo ta koparka z tej rzeki też wybierała razem z ziemią i roślinnością i mułem całe mnóstwo śmieci, które tam zalegało od lat. No i kiedy ja tam przyszedłem, kiedy już się wypłakałem i tego gniewu i frustracji i takiego wkurzenia totalnego było we mnie strasznie dużo, no to usiadłem nad tą rzeką i obiecałem jej, że to się po prostu już nigdy więcej nie powtórzy. I od tamtego czasu zacząłem o tą rzekę walczyć, a ponieważ szkoła ekopoetyki dostarczyła mi wtedy też całe mnóstwo, taki cały ekosystem ludzi, którzy po prostu w tamtym momencie byli jak znalazł, bo to byli ludzie tacy jak, nie wiem, profesor Kotowski, który ze mną od razu zaczął pracować nad tematem i też dostrzegliśmy w tym jakąś wartość taką, że można to mieć jako taki case modelowy tego, czego nie powinno się właśnie w rzekach robić, ale też mi z drugiej strony Wiktor powiedział od razu, że to jest właśnie coś, co na większości polskich rzek jest standardem, tak? Tak się po prostu traktuje polskie rzeki. Oczywiście to nie jest Krutynia, tak, która powiedzmy jest tu w jakiś sposób chroniona i jest jednym z wyjątków na tle Polski, ale większość małych polskich, szczególnie nizinnych rzek jest po prostu w taki sposób traktowana. No i od tego momentu zaczęła się moja walka. Ale właśnie ze wsparciem stada szkoły ekopoetyki, wszystkich tych ludzi, którzy tam wokół tego się gromadzili. No i wtedy się to udało bardzo nagłośnić. No i od tamtego czasu to się stał jakiś taki przewodni motyw mojego funkcjonowania w ogóle w świecie.
Bo też masz i miałeś tych wszystkich ludzi za sobą przy tym temacie i można powiedzieć, że od jednego ziarenka się zaczyna, a potem to wszystko gdzieś tam zaczyna nakiełkować i jest spora społeczność. Też zaangażowałeś tych ludzi lokalnie, tak, w tę inicjatywę. Też jesteś inicjatorem Święta Wody w Konstancinie Jeziornej i laureatem nagrody za projekt społeczny. I właśnie chciałam cię o to zapytać, bo jakby jedno to jest to, że masz to doświadczenie właśnie ze szkoły ekopoetyki i to akurat akurat się zbiegło w czasie, tak jak wspomniałeś. A druga rzecz to jest to, że no, potrzebna jest ta lokalna społeczność. I jak sprawić właśnie, żeby ci ludzie przestali traktować rzekę jako rów melioracyjny, żeby zaczęli w nim widzieć coś więcej, że to jest nasze wspólne dobro, że to jest żywy organizm i że to jest ta woda właśnie, bez której nie możemy żyć.
No tak. To znowu pytanie jest wielopoziomowe, ale Byung-Chul Han, mój ulubiony współczesny filozof europejski, mówi o tym i zresztą też go cytuję w książce, że każda zmiana wywodzi się od opowieści. Zresztą to też nasza noblistka Olga Tokarczuk też o tym pięknie w mowie noblowskiej mówiła. Więc to jest o opowieści, to jest o narracji, to jest o tym, że jeżeli wokół jakiegoś tematu zbudujemy opowieść i ta opowieść dotyka w jakiś sposób ważnych części samego ciebie, w sensie takim, że się przy tym wzruszasz, poruszasz, płaczesz, w jakiś sposób to jest coś, co wiesz, zapiera ci dech, co oznacza, że jest autentyczne, no to jak zaczynasz o tym mówić do ludzi, to oni to czują i zaczynają w jakiś sposób na to odpowiadać, bo wydaje mi się, że wbrew pozorom tych ludzi, którzy czują i którzy są wrażliwi, jest całe mnóstwo, tylko po prostu to są najczęściej ludzie, którzy no właśnie nie są na barykadach i nie krzyczą z jednej i z drugiej strony, ja mówię, tylko właśnie dlatego, że są wrażliwi, to nie krzyczą. I teraz pytanie, czy będziemy w stanie im też pokazać jakąś opowieść, za którą na przykład będą mogli w jakiś sposób pójść. I mi się wydaje, że po pierwsze to trochę mamy w Polsce fajną modę na lokalność i na odkrywanie tej lokalności na nowo. I na Urzeczu, czyli w środkowej dolinie Wisły, to bardzo widać. I w ogóle sam koncept Urzecza jako krainy etnograficznej to jest ostatnio niecała dekada nawet, więc to też na podatny grunt trafiło. No i w Konstancinie, jak ja pytałem ludzi jeszcze na początku zaraz, jak zacząłem chodzić nad Małą, jakie rzeki płyną przez Konstancin, no to wszyscy odpowiadali, że jeziorka, w miarę duża, taka trochę mniejsza niż Krutynia, która wpada do Wisły. Bardzo niewiele osób odpowiadało, że Mała, nie? Jak ja zacząłem o tej Małej opowiadać, pisać, gdzieś tam nagabywać ludzi, zaangażowałem w szukanie, w wgłębianie się historii tej rzeki, lokalnych historyków, a mamy taką tam ekipę bardzo fajną, takich solidnych grzebaczy w archiwach, no to jak ja ich o tą rzekę zapytałem, to nie byli w stanie mi nic powiedzieć. Ale zafrapowało ich to i dogrzebali się dokument z XV wieku, których po pierwsze była dawna nazwa rzeki, nazywała się Wierzbna. No i nie za dużo informacji, nie będę spoilerował, bo też opisuję to w książce. Trochę zaczęło się o tym mówić. Nie żeby tu udawać jakąś fałszywną skromność, ale myślę, że akurat jeżeli chodzi o rzekę Małą, no to jest coś, co udało się przywrócić do świadomości mieszkańców. A jak już przywrócisz to do świadomości ludzi i ludzie w jakiś sposób w tą opowieść uwierzą, pójdą za tym, może pokochają też to miejsce w jakiś sposób, jak je widzą, ja tam staram się przy okazji Święta Wody prowadzić spacery, pokazywać to miejsce, pokazuję i pokazywałem je też na fotografiach, no to jest tak, że jak coś nazwiesz i uświadomisz to, to dużo trudniej potem to zapomnieć i zniszczyć. Coś, co ma nazwę, coś, co się nazywa, coś, co ma imię. Nie na darmo, jak sobie pomyślisz o największych takich sprawach związanych z wymazywaniem pamięci, na przykład wojennej i zabijaniem ludzi, niszczeniem kultury, no to właśnie chodziło o to, żeby wymazać te opowieści, żeby one zniknęły, żeby można było powiedzieć, nie było ich. Dokładnie tak samo jest z przyrodą. No i teraz jak wrócisz z tą nazwą, wrócisz z tą opowieścią, no to już jest trudno potem do rzeki, która ma imię i która ma ludzi, którzy mają świadomość jej istnienia, wjechać znowu koparką i ją zniszczyć. To już jest dużo trudniejsze. Ja mówię, że jakby każdy z nas sobie znalazł rzekę albo drzewo, albo miejsce, które nazwał na swoje potrzeby, bo nie chodzi o takie nazywanie kolonizatorskie, że po prostu przywłaszczamy sobie, tylko takie miejsce, za które bierzemy odpowiedzialność, to dużo trudniej byłoby takie miejsca niszczyć. Szczególnie to się tyczy właśnie tych skrawków, tych takich miejsc małych. Stoimy tutaj nad Krutynią w sercu Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Ja wiem, że to też z ochroną i tutaj też jest bardzo dużo problemów różnych i wyzwań, ale Krutynia jest kultowa. No trudno byłoby łatwo ją, nie wiem, zniszczyć na przykład, chociaż ma swoje problemy, tak jak mówię. Ale jest całe mnóstwo kompletnie bezimiennych miejsc, które po prostu znikają, o których nawet nie mamy świadomości, że one są. Więc jak tam przyjeżdża koparka albo przyjeżdżają, nie wiem, pilarze i wycinają las, o którym nikt nawet nie wiedział, no to one znikają i my nawet o tym nie wiemy. A kiedy jest zbudowana do tego jakaś opowieść, zbudowana jest świadomość, ludzie o tym wiedzą, to jest dużo trudniej to po prostu zniszczyć. I wydaje mi się, że to przebudzenie ekologiczne nieładnie brzmi, ale chyba dobrze oddaje ducha tego, co jest. Co w tej chwili, no naprawdę dzieje się wspaniała rzecz, bo coraz trudniej jest w sposób bezkarny zniszczyć przyrodę. Nawet jak się nie uda jej uratować, to przynajmniej wzbudza się jakiś hałas w jej sprawie. Ktoś staje w jej imieniu. I to właśnie świadczy o tym, że te opowieści płyną, że są budowane i zaczynamy się utożsamiać z miejscami, w których żyjemy albo które chcemy dbać w jakiś sposób i wtedy jest dużo trudniej takie miejsca zniszczyć. Więc ja bym wrócił, zatoczył koło. To jest wszystko o opowieści, o tożsamości.
I że warto budować takie opowieści.
Tak jest. Od tego trzeba wychodzić.